Dzisiaj chciałbym się dzielić na temat naśladowania. Co Biblia mówi na temat naśladowania? Czytałem w jednej z książeczek na temat takich krótkich świadectw, że pewnej zimy w nocy spadło bardzo dużo śniegu, prawie po kolana. I mężczyzna wstał, zobaczył przez okno, że dużo tego śniegu spadło, włożył wysokie takie gumiaki, otworzył drzwi, tak musiał mocno otwierać drzwi, bo musiał pójść do stajni, żeby nakarmić bydło i konie, które miał. Więc narzucił kurtkę i wyszedł i stawiał takie duże kroki w śniegu, w tych gumiakach. Nie szło i szedł powoli, bo bardzo trudno się szło. I takie głębokie ślady robił w tym śniegu. I nagle usłyszał za sobą pewien szmer. Odwrócił się i zobaczył swojego małego synka, takiego czterolatka, który tak też narzucona kurtka, czapa i takie gumiaki, tak po prostu strasznie wysoko stawiał te nogi, żeby trafić dokładnie w te ślady, które tato postawił w śniegu. I kiedy odwrócił się, to ten synek zobaczył, że tato go widzi i synek powiedział: idę za tobą, tatusiu. A on nie wiedział, że on też wyszedł za nim. Po prostu obudził się i ubrał się i wyszedł za nim. I ten mały właśnie, takie małe nóżki, które trafiały dokładnie w te same ślady i ten taki cichy, mały głosik właśnie. Idę za tobą, tatusiu. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale i w 21 wersecie jest dokładnie o tym, o czym teraz mówiłem tą historię. 1 Piotra 2,21 mówi coś takiego. Do tego bowiem jesteście powołani, czyli my wszyscy jesteśmy do tego powołani. Powołani, że to znaczy, że Bóg chce, żebyś tak robił. Bóg Ojciec. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił nam wzór. Tu jest mowa o tym, że Chrystus umarł na krzyżu za każdego z nas, cierpiał, abyśmy mogli mieć życie w Nim i zostawił nam wzór. I to słowo wzór można też tłumaczyć szkic albo model, czyli coś do naśladowania. To słówko greckie wzór, że Chrystus coś nam zostawił, swoją postawą, coś pokazał i chce, żebyśmy robili dokładnie tak samo. Abyście szli z tyłu za Nim i Jego śladami. Tak jest dosłownie. Nie we wszystkich tłumaczeniach tak jest, ale dosłownie w greckim ten werset brzmi: Chrystus chce, abyśmy szli z tyłu za Nim i Jego śladami. Śladami też to słówko można tłumaczyć tropem, dokładnie stawiać stopę w stopę i noga w nogę. Że Chrystus idzie przed nami, stawia ślady. Wielu pastorów używa takiej historii pewnego człowieka ze Stanów Zjednoczonych, który miał bardzo trudny etap w swoim życiu. Już nie pamiętam, czy to był rak, czy jakieś problemy małżeńskie, ale miał bardzo facet pod górkę jako wierzący. I dużo się modlił. I miał sen. Zobaczył morze, piasek. I zobaczył, że idzie wzdłuż morza, po plaży i obok niego idzie Chrystus. Widział te ślady i nagle pojawiły się tylko jedne ślady. I on w tym śnie miał pretensje. Mówi: tak, Jezu, właśnie w tym najtrudniejszym okresie zostawiłeś mnie. I w tym śnie usłyszał głos: nie, w tym najtrudniejszym okresie ja ciebie niosłem. I Chrystus właśnie w ten sposób do nas tutaj mówi. On idzie przed tobą i stawia ślady na piasku, odciśnięte albo w śniegu. I chce, żebyś dokładnie postawił stopę w tym miejscu, w którym Jezus by postawił stopę. Bardzo często, kiedy mamy bardzo poważne problemy w naszym życiu, to mamy taki mętlik emocji w sobie, że nie jesteśmy w stanie usłyszeć Boga. Ale dlatego Bóg nam zostawił Pismo. I bardzo często w takim najtrudniejszym okresie naszego życia możemy zrobić prostą rzecz. Możemy po prostu siąść przed Bogiem w modlitwie i na głos do Boga powiedzieć: Jezu, co Ty byś zrobił na moim miejscu w tej sytuacji? Bardzo często, kiedy zadamy sobie pytanie, co Chrystus na moim miejscu by zrobił w takiej sytuacji, bardzo jasno przychodzi nam odpowiedź, co Chrystus by zrobił. Choćby podam jeden przykład. No. Musimy pójść i odpowiedzieć na trudne pytania w urzędzie skarbowym. I grozi nam kara. Bo jeśli powiemy prawdę, to sami na siebie doniesiemy. Wiecie, dokładnie taka historia była w Mińsku. Mój kolega pastor Menonita miał taką sytuację, że przyszli z urzędu skarbowego do niego do domu, a ponieważ on jest Amerykaninem i nie wiedział, jak polski urząd funkcjonuje, więc pan z urzędu zadał mu tyle pytań, a on szczerze na nie odpowiedział, że sam na siebie doniósł, mimo że nic nie ukradł. I wtedy dopiero zaczęły się jego kłopoty. I zobaczcie, bardzo często człowiek mówi, a jak troszeczkę nie powiem prawdy albo coś tam, to nic się nie stanie. Ale kiedy zadamy sobie pytanie, a co by Chrystus zrobił, czy Chrystus by tak powiedział, to od razu wiemy, co by Chrystus zrobił, no nie? Chrystus chce, żebyśmy dokładnie stawiali noga w nogę w ślady, które On przed nami idzie. I tu jest powiedziane, że On idzie, że my mamy iść za Nim. Mamy tendencję jako ludzie wierzący, że troszkę wybiegamy często przed Jezusa i sami sobie kłopoty robimy w życiu. W takim codziennym naszym życiu Bogu Ojcu chodzi o to, aby każdy z nas stawiał swoją nogę w tym miejscu, w którym Król Jezus postawił swoją nogę. Dlatego mamy Ewangelię, mamy opisane życie Chrystusa, żebyśmy widzieli, jak On się zachowywał, kiedy był na ziemi. On nam zostawił pewien wzór do naśladowania, jak żyć. No i możemy czytać w Ewangeliach na przykład, jaki był stosunek Jezusa do Pisma Świętego. To jest ciekawe, że kiedy On rozmawiał z ludźmi, to non-stop cytował Pismo, prawda? Rozmawiał o Piśmie. Jaki był stosunek naszego Króla do modlitwy, do relacji z Bogiem? Bardzo często wstawał, bardzo wcześnie rano wstawał Jezus i szedł na miejsce odosobnienia od ludzi, żeby porozmawiać z Ojcem. Syn Boży, Bóg, rozmawiał z Ojcem swoim. Ciągle się konsultował. Pokazywał nam pewien wzór funkcjonowania. Słuchał wskazówek Ducha Świętego. I też ciągle rozmawiał ze swoimi uczniami, czyli radził się ludzi wierzących. Jezus nam pokazuje pewien wzór, jak mamy funkcjonować. W liście do Hebrajczyków 13:7, tutaj jest kolejna już bardziej taka, tutaj mówimy o wskazówce, którą zostawia nam Chrystus, ale Chrystus, nie tylko Chrystus jest dla nas wzorem. Biblia mówi, Nowy Testament, że Chrystus ten wzór, którym jest, wycisnął w ludziach, aby ludzie naśladowali ludzi. Wiecie, bo bardzo często spotykam się, ja jako pastor też, z takimi postawami wśród ludzi wierzących, że ktoś na przykład, w dużych miastach jest dużo takich osób, że ktoś nie chodzi do żadnego kościoła i mówi tak, ja naśladuję tylko Chrystusa. Ja mówię, to jest nieprawda, człowieku. Gdybyś naśladował Chrystusa, byłbyś w kościele, bo Chrystus powiedział, że ja zbuduję kościół mój. Bardzo często ludzie wierzący mówią, a ja sobie czytam Biblię, ja naśladuję tylko Chrystusa i słucham tylko Chrystusa. Chciałbym wam pokazać wersety, że to nie jest do końca prawda, że to osoba po prostu w ten sposób sama siebie oszukuje. W liście do Hebrajczyków 13:7 czytamy taki werset. Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich zaufanie albo wiarę. Ten werset mówi o tym, że powinniśmy się zastanowić, kto mi mówił o Chrystusie, albo kto mi tłumaczył Chrystusa, kto mnie uczył czytania Biblii, kto mnie uczył modlitwy, kto mnie uczył tych pierwszych kroków wiary. I Paweł tutaj w liście do Hebrajczyków pisze taką oczywistą rzecz, że kiedy przypomnisz sobie tych ludzi, którzy ciebie wychowywali, którzy ciebie uczyli, rozpamiętując koniec ich życia. Tutaj mówimy już o ludziach, którzy kogoś wychowali i umarli. Tak jak dzisiaj mówiliśmy na początku nabożeństwa o Piotrze, no nie? Basia mi pokazywała masę SMS-ów, które dostała jako wsparcie od ludzi. I były tam SMS-y, że ktoś, chłopak, którego znam akurat, pisze, to mój pastor, ten, który mi kupił pierwszą gitarę, który mnie uczył. No nie? O Piotrze. Bo miał Piotr też taki okres, że był pastorem przez krótki okres. Ale zobaczcie, ten werset bardziej by pasował do Piotra, że on już umarł. Ale mamy sobie za wzór stawiać ludzi, którzy cię uczyli, którzy cię wychowywali, naśladując ich zaufanie. Mamy naśladować tych ludzi wierzących, którzy ufają nadal Chrystusowi. Którzy wierzą albo ufają Chrystusowi. A co z tymi, którzy głosili mi Chrystusa i sami się pogubili? Czy Chrystus zachęca cię, żeby naśladować cię w jego upadkach? No raczej nie. Zdarza się bardzo często tak, że byłem całkiem niedawno w Żerardowie, może parę miesięcy temu, i przyszedł chłopak na koniec nabożeństwa i poprosił mnie i Adama o modlitwę. I po nabożeństwie Adam podchodzi do mnie, Adam Grzywaczewski, pastor, dzięki któremu też Bóg go na tyle używa, że ten kościół cały czas rośnie. I Adam mówi, wiesz, kim jest ten chłopak? A to był narkoman. Przyszedł narkoman, facet, który nadal ćpa, pije i widać było, że całe jego życie jest rozwalone. Mówi, to jest mój tata. Ten człowiek mówi mi o Chrystusie. Tylko, że ja porzuciłem swój styl życia, alkohol i zabawy, a on dalej pozostał w tym stylu życia. Nawrócił się i on mi mówił. I zobacz, on teraz przychodzi do... Ja jestem jego dzieckiem i on prosi mnie o modlitwę i o poradę duszpasterską. Minęło wiele lat oczywiście. I człowiek jest, ten facet jest w tym samym miejscu. Zdarza się tak, że ktoś ci głosi Chrystusa, mówi ci, zaufaj królowi, a król zmieni twoje życie. I ty idziesz za tym, a ta osoba, mimo że ci głosiła, cały czas stoi w tym samym miejscu i nie pozwala Bogu, żeby wzrastać. Czy masz naśladować wtedy tego ojca? No oczywiście, że nie. Ten werset mówi o tym, że rozpamiętując, kiedy patrzysz na życie kogoś, kto cały czas ufa Jezusowi. Pierwszy list do Koryntian 11:1 mówi podobną rzecz. Stawajcie się naśladowcami moimi, tak jak ja Chrystusa. Znaczy, takich wersetów jest masę w Biblii. Ten już, tutaj Paweł bardzo konkretnie, apostoł Paweł mówi, naśladujcie mnie. I pisze to do całego Kościoła. Wiecie, to nie brzmi duchowo, gdybym ja jako pastor Zima powiedział, chciałbym, żebyście wszyscy mnie naśladowali. Wiecie, my Polacy jesteśmy bardzo wyczuleni na takie rzeczy. Jak ktoś wychodzi i mówi, chciałbym, żebyście wszyscy byli tacy jak ja, to od razu zapalają nam się czerwone lampki, wszystkie bezpieczniki mówią, a to heretyk jeden. My mamy naśladować tylko Chrystusa. No ale co zrobić z takim wersetem, kiedy Paweł mówi, chciałbym, żebyście byli tacy jak ja, bo ja naśladuję Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian 4:15-16. Ten sam list. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie. Zobaczcie, Paweł pisze o czymś, co wtedy było niemożliwe. Nawet gdyby na waszej drodze pojawiło się masę ludzi, którzy chcą was uczyć, tłumaczyć wam Biblię, co jest prawdą, co nie, gdyby nawet tak było. Wiecie, my doczekaliśmy tych czasów, że ten werset się wypełnił. Mamy internet. Słuchajcie, włączasz internet i tam masz bardzo wielu wychowawców. Jeden ci mówi, że masz tak żyć, drugi mówi, że masz tak żyć. Ten zaprzecza temu. Byłem kiedyś na grupie domowej, nie powiem gdzie, bo to bardzo znane osoby. Ale zanim grupa się zaczęła, siostra, która była gospodynią tej grupy domowej, przygotowywała herbatę i tak dalej, i dwóch braci zaczęło dyskusję. Jeden brat coś mówił z Biblii, ona tak go słucha i mówi, dobrze mówisz, chwała Bogu, tak jest. Drugi zaczął zaprzeczać temu, co ten pierwszy mówił. I ona go tak uważnie słucha i mówi, masz rację, zgadzam się z tobą. I nie wytrzymał trzeci brat przed grupą domową, mówi do niej tak, siostro, nie może mieć ten racji i ten racji, bo wzajemnie sobie zaprzeczają. Ona mówi, masz rację. Byłem na tej grupie. Musiałem sobie warę przygryźć, żeby nie parsnąć śmiechem. Zobaczcie, o tym właśnie Paweł pisze. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy... A my mamy. Włączasz internet i masz tysięcy, tysięcy pastorów i ich nauczania. I każdy chce cię nauczać i cię wychowywać i ci mówić, co jest właściwe, prawda? Mamy tak? Mamy. Doczekaliśmy tego. Nie macie wielu ojców, mówi Paweł. Ale który z tych pastorów w internecie jest tak naprawdę twoim ojcem? Który ci zmieniał duchowe pieluchy, kiedy tam narobiłeś? Wiecie, bo ktoś się urodził dzieckiem Bożym, prawda? Bardzo często ludzie wierzący głoszą komuś Chrystusa. Ktoś przyjmuje Chrystusa do serca i wtedy zapraszamy taką osobę do kościoła i mamy bardzo wielkie oczekiwania od tej osoby, prawda? On jeszcze jest dopiero niemowlaczkiem, prawda? I jeśli ten niemowlaczek na przykład zapali papierosa, albo się upije, albo się z kimś prześpi, to cały kościół mówi, o Boże, coś ty narobił, ty heretyku jeden. Ale przecież to jest dzieciaczek, prawda? Kto mu wtedy zmienia te duchowe pieluchy, jak on narobi w tą pieluchę? No powinna ta osoba, która go przyprowadziła do Chrystusa. Że wtedy trzeba siąść i powiedzieć, wiesz, że nie można takich robić duchowych kup? To się Bogu nie podoba, ale nie potępiasz go, tylko mu zmieniasz pieluchę. No i Paweł mówi, masz niewielu takich ojców, którzy z tobą byli w trudnych okresach i w złych, i w dobrych. Kiedy ty wzrastałeś, robiłeś jeszcze głupie rzeczy. I dalej pisze tak, ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Kto zrodził kogo? Właśnie znowu herezja. Paweł pisze herezję, no nie? No przecież wiemy, że zradza nas Chrystus i Duch Święty. A Paweł mówi, to ja was zrodziłem. Ja wam głosiłem. Ja byłem jak akuszerka, przyjmowałem poród. Zobaczcie, gdyby dzisiaj ktoś taki pastor stał i powiedział, to ja was zrodziłem, to znowu w Polakach czerwona lampka, a to heretyk jeden. A Paweł pisze wprost, to ja was zrodziłem w Chrystusie, zachęcam więc was, naśladowcami mymi stawajcie się. Tak jest dosłownie. Paweł mówi, dlatego kiedy ja, jeśli to ja wam głosiłem, ja was wychowywałem, ja pisałem do was listy, ja z wami płakałem, modliłem się, to kogo macie naśladować? Mnie macie naśladować, bo ja naśladuję Chrystusa. To jest bardzo ciekawe, że zobaczcie, Biblia mówi z jednej strony, że Chrystus jest wzorem do naśladowania jako nasz król, bo to jest nasz król i nasz zbawca. Ale Chrystus wie, że jesteśmy tylko ludźmi. I człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Dlatego król Salomon napisał, że we dwoje jest łatwiej. Bo jak jedno upadnie, to ten drugi go podniesie. Dlatego jest tak ważne małżeństwo. Prawda? Że jeśli naprawdę dobrze trafisz w małżeństwo i żona jest dla ciebie wsparciem, a mąż dla żony, to jest łatwiej. Gorzej jak całe życie się docierają, no nie? I nie wiadomo, za którego rogu wypadnie żona i cię przeładuje, no nie? Ale zobaczcie, we dwoje jest łatwiej. Dlatego tu jest powiedziane, Chrystus o tym wie, jako król, że zostawił nam wzór, ale my bardzo często mówimy, Jezu, nie widzę cię, nie mogę się do ciebie przytulić i nie wiem, jak ty byś zrobił w życiu. Dlatego Jezus zostawia nam ludzi na ziemi, których odcisnął w swój wzór do naśladowania. I my jako ludzie potrzebujemy innych ludzi, żeby ich naśladować. Ale nie da się naśladować pastorów z internetu. Dlaczego? Bo w ogóle nic nie wiemy o ich życiu, o ich małżeństwie, o dzieciach i o relacjach. Widzimy tylko faceta na ekranie, który mądrze gada i zaprzecza temu drugiemu. Tamten też mądrze gada. Obaj cytują Biblię. I w końcu jak człowiek zaczyna ich słuchać, mówi jeden mądrze gada i drugi mądrze gada, wzajemnie sobie zaprzeczają i z obydwoma się zgadzam. List do Filipian 3:17. Paweł dalej kontynuuje. Zobaczcie, pisze do kolejnego kościoła i znowu pisze to samo. Bądźcie bracia wszyscy razem moimi naśladowcami. Już nie do kościoła w Koryncie, ale do kościoła, który założył Filipi. To był najlepszy jego kościół. Nie założył lepszego kościoła. Nie miał z nimi żadnych problemów. To był najlepiej rozwijający się kościół, niesamowicie bogaty finansowo. Kiedy Paweł wylądował w więzieniu na 2 lata w Rzymie, wykupili mu willę. Paweł nie siedział w lochach. Wykupili mu willę, opłacili willę, jeden kościół. Nigdy nie pytali go, na co wydaje pieniądze, które oni przesyłają. Nigdy nie żądali żadnych rachunków. Najlepszy kościół. I Paweł do nich pisze tak, bądźcie bracia wszyscy razem moimi naśladowcami. Wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. I w tym wersecie Paweł pisze o kilku rzeczach. Mówi, naśladujcie mnie, ale naśladujcie też nas. Używa liczby mnogiej, czyli ma na myśli swoich apostołów, których szkoli. Nie tylko mnie naśladujcie, ale tych, których ja szkolę, którzy razem ze mną głoszą Ewangelię. Czyli Paweł jednocześnie wskazuje na siebie, ale też każe naśladować swoich uczniów, których szkoli na apostołów. Mało tego, mówi, że jeśli ktoś świeżo się nawrócił w zborze Filipi, to naśladuj tych wierzących Filipi, którzy naśladują mnie, którzy postępują tak jak ja. To jest niesamowite, no nie? Stawia siebie za wzór, swoich apostołów stawia za wzór i stawia tych wierzących w Filipi, którzy naśladują ślepo jego. No, brzmi to jak herezja totalna. Ani słowa tu o Chrystusie, no nie? Jacy mają być ci, których mamy naśladować? Już chodzi o te wzory w sensie ludzi. Bo jaki Chrystus jest, to wiemy, że jest idealny. Ale problem jest taki, że ludzie, których mamy naśladować, są grzesznikami. starsi, przywódcy, Paweł popełniał grzechy, apostołowie. I nie chodzi Pawłowi o to, że mamy naśladować kogoś w grzechach. No nie? Nie o to chodzi. Jeśli otworzymy sobie pierwszy list Piotra, to Paweł, tutaj już nie Paweł, tylko Piotr pisze, dlaczego powinniśmy naśladować przywódców? Tych, którzy ci głosili, tych, którzy cię wychowywali. Dlaczego to jest takie ważne? W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, Piotr pisze 3 wersety. Starszych, czyli przywódców w Kościele, więc którzy są wśród was, proszę ja również starszy. Więc Piotr mówi, piszę do waszych przywódców. Ja też jestem przywódcą. A przy tym jestem świadkiem Chrystusowych cierpień oraz uczestnikiem tej chwały, która ma się objawić. I teraz Piotr pisze, jacy ci starsi mają być, których mamy naśladować. Piotr się do nich zwraca w ten sposób w 2 wersecie. Zacznijcie paść tę wśród was trzutkę Boga. Czyli Piotr mówi, nakazuje wam, że macie się troszczyć o ludzi, macie ich paść. Macie być jak pasterze. Dosłownie doglądając ich, nie z przymusu. Że kiedy ktoś zostaje przywódcą w kościele, to nie może sobie tak mówić, nie chcę mi się jechać do tego brata i do tej siostry, ale muszę, bo Jezus mi kazał. To nie o takie pasterzowanie chodzi. Że musi być to osoba, która naprawdę chce spędzać czas z ludźmi. Nie z przymusu, ale dobrowolnie, według Boga, nie szukając haniebnego zysku. Że to pasterzowanie musi być ochotne, z serca i nie dla pieniędzy. I dalej w 3 pisze w wersecie, i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jak żywe przykłady dla stada. I to ta końcówka jest bardzo ważna. Stawajcie się wzorami dla trzutki, dla owiec. Macie być wzorem do naśladowania. Zobaczcie, to nie tylko Paweł wymyślał takie rzeczy. To Piotr pisze dokładnie to samo. Że mamy wzór w Chrystusie do naśladowania, ale Chrystus wiedział, że potrzebujemy ludzi. Paweł w liście do Tytusa napisał bardzo dziwną rzecz. Starsze kobiety niech uczą kogo? Właśnie, to tam Paweł nie pisze, starsze niech założą sobie grupę domową i uczą tylko starsze. Starsze niech uczą się od starszych. Ciekawe, czego te starsze miały uczyć tych młodszych? Tam, i tam Paweł napisał do Tytusa, czego miały uczyć? Bardzo ciekawych rzeczy tam miały uczyć. Jak rozumieć Trójcę, Apokalipsę. Takich rzeczy te kobiety starsze miały siadać z tymi młodszymi i tłumaczyć Apokalipsę, co to jest Trójca, pewność zbawienia, nieutracalne zbawienie, tak? Pamiętacie? Nie. Paweł powiedział, że kobieta przede wszystkim potrzebuje jak najbardziej nauczyć się od innej kobiety, jak kochać bardziej dzieci i męża. To jest ciekawe, no nie? I że starsza siostra, która już trochę jest wierząca w Bogu, można do niej, młodsza może przyjść i powiedzieć, powiedz mi, jak mam kochać bardziej męża albo dzieci, no nie? Tam Paweł pisze o oczywistych rzeczach. Czyli ktoś dla kogoś staje się wzorem, prawda, do naśladowania. Tak to jest w tym chrześcijaństwie, że potrzebujemy żywego przykładu człowieka, który jest blisko nas. Nie z internetu i nie z konferencji chrześcijańskiej albo z książki chrześcijańskiej. Potrzebujemy mieć takie wzory do naśladowania w kościele, w którym jesteśmy, bo mamy na co dzień różne problemy do rozwiązania. I nie można do brata z internetu zadzwonić albo porozmawiać z książką. No nie? W 1 Tymoteusza 4:12 Paweł znowu pisze, niechaj nikt nie lekceważy twojego młodego wieku. Czyli to jest ciekawe. Paweł pisze list do Tymoteusza, który był bardzo młody, miał około tam między 20 a 30 lat i już był apostołem. Czyli odwiedzał zbory, zakładał kościoły i nadzorował kościoły i rozliczał starszych w tych kościele. No i przyjeżdżał taki młokos, a tu naprzeciwko niego siedziało kilku braci z brodami po 50, po 60. I Paweł pisze do Tymka tak. Tymek, przestań się nad sobą rozczulać i nie pozwalaj na to, żeby ktoś mówił ci w ten sposób, a co ty wiesz o życiu? Ile ty masz lat? Paweł pisze, niech nikt nie lekceważy twojego młodego wieku. Pamiętaj, kto cię szkolił. Ja cię szkoliłem. Jesteś apostołem Jezusa Chrystusa i twój wiek nie ma tu nic do gadania. Ja cię szkoliłem. Ty jesteś wzorem do naśladowania. Bo nieraz się spotykałem z tym, że ktoś mi mówi, a co ty wiesz o życiu? Lecz wzorem stawaj się dla wiernych w mowie. I teraz Paweł wymienia, w czym przywódca apostoł, czy starszy zboru, czy lider ma być wzorem dla innych w Kościele? Przede wszystkim chodzi o mowę. List Jakuba mówi, że w tym popełniamy najwięcej błędów. Że człowiek nieraz coś powie głupiego, a później żałuje, że to powiedział, ale nie da się cofnąć tych słów. No nie? Głupi żart, zbyt dosadne, zbyt mocne słowo. Szczególnie mężczyźni, ja też z tym musiałem się bardzo walczyć i bardzo często wiele rozmów z moją żoną, która miała w tym rację, zbyt głupie żarty. Albo zbyt dosadne, mocne słowa, że czasami rozmawiam z kimś i używam tak wielkiego słowa, bardzo ważnego, jakbym z armaty strzelał do komara. Znaczy, najwięcej popełniałem błędów w mowie, w obracaniu się, w sensie w zachowywaniu się w życiu, tak jest dosłownie w greckim, w zachowywaniu w miłości. I masz być wzorem w wierze, w zaufaniu i w czystości. Czyli jeśli ktoś ma stawać się dla kogoś wzorem do naśladowania, to chodzi o jego życie, o jego mowę, o jego życie i jego zaufanie do Chrystusa w codziennych sprawach. I potrzebujemy takich wzorców do naśladowania. Dalej w tym 13 wersecie, jeszcze przeczytam do 16, kiedy Paweł pisze do Tymka, pisze do niego tak w 13 wersecie. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania. Zachęcania do nauki. I Paweł mówi, kiedy będziesz wstawał się wzorem dla innych, to musisz też być wzorem w czytaniu Pisma Świętego. W nauce, że się ciągle uczysz, nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa, przez nałożenie rąk kolegium starszych. Czyli zobaczcie, Paweł mówi, nie lekceważ proroctw, które nad tobą zostały wypowiedziane. To też w ten sposób stajemy się wzorem. Przywódca musi być wzorem też w wypełnianiu proroctw, że jeśli przywódca mówi, Bóg mi powiedział, Bóg powiedział przez tą i tą siostrę do mnie to i to, to ta osoba powinna się poddać pod to proroctwo. Bo zobaczcie, mamy tendencję jako ludzie wierzący, że prosimy bardzo często o modlitwę, o proroctwa, cieszymy się, że Bóg do nas coś powiedział i co robimy dalej z tym czymś, co Bóg do nas powiedział? Nic. Znam takich przypadków masę, że ludzie chcą, żeby nad nimi prorokowano piękne rzeczy. Przyjeżdżam za pół roku i pytam się tej osoby, co zrobiłeś z tym, co Bóg ci powiedział? A osoba, nic. A pamiętasz, co Bóg wtedy do ciebie powiedział? Nie. Niektórzy pamiętają, niektórzy nie. Zobaczcie, jeśli Bóg coś mówi, to Bóg to wszechświata powiedział do ciebie. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc siebie samego zbawisz i tych, którzy cię słuchają. To bycie wzorem dla innych to jest, wiecie, najszybciej człowiek dojrzewa. Ja nie chciałem mieć dzieci. Ale kiedy pojawiły się dzieci, to człowiek niesamowicie dojrzewa. Kiedy pojawiają się dzieci, dzieci zmuszają cię, że bardzo szybko dojrzewasz, no nie? Z Danusią kiedyś rozmawiałem, że sąsiadka ją ciągnęła na imprezę, a Danusia mówi cały dom dzieci. I czułam odpowiedzialność za te dzieci, no nie? Że nie mogę pójść na imprezę. Zobaczcie, kiedy pojawiają się dzieci, to człowiek szybciej się rozwija duchowo. Dlatego Paweł to pisze tutaj do Tymka. Tymek, jeśli będziesz dbał o siebie, o relacje z Bogiem, będziesz stawał się wzorem dla innych, to zbawisz siebie i spowodujesz, że innych zbawisz. Słuchajcie, bycie w Kościele to jest odpowiedzialność za innych. To, jak ty się zachowujesz, jak ty rozwijasz swoją relację z Bogiem w czytaniu, w modlitwie, to nie chodzi tylko o ciebie. Ludzie cię, wierzący w Kościele, obserwują i albo możesz być dla kogoś zachętą, taką zachętą, że ktoś mówi, zazdroszczę ci takiej relacji z Bogiem. Albo możesz być kim? Możesz być zniechęceniem dla kogoś, że ktoś przychodzi i mówi, jak ta siostra może nie czytać Biblii, to ja też, pastor, mogę nie czytać Biblii. Jak ta siostra mówi, że się rzadko modli, to ja też tak chcę. Wiecie, że można być wzorem negatywnym albo pozytywnym? I mamy tendencję, wielu ludzi wierzących ma raczej tendencję do brania wzoru z tych, którzy na końcu tego pochodu za Jezusem są, tam w ogonie. I mówią, ja też tak chcę. A najbardziej to młodzi ludzie tak naśladują. Bardzo często młodzi ludzie mówią, to ja chcę jak ten brat, który tak całe życie hulał, a na koniec się nawrócił. To ja też tak chcę, tato, powie synek do pastora. Pismo Święte mówi, że zawsze powinniśmy być gotowi do obrony wiary. Każdy z nas powinien być wzorem dla innych ludzi. To znowu Piotr to napisał, 3:15. Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za świętego. Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Ten werset mówi o tym, że zawsze ktokolwiek cię zaczepi, czy to wierzący, czy niewierzący, w pracy, czy sąsiad, i zada ci takie proste pytanie. Po jaki kij ty wierzysz w tego Jezusa i tak chodzisz regularnie do kościoła i czytasz to? I wiecie, że nikt z was wtedy nie może powiedzieć, wiesz co, to ja cię umówię na rozmowę z pastorem. Ta osoba nie chce rozmawiać z pastorem twoim. Ta osoba chce od ciebie się dowiedzieć, dlaczego ty jesteś wierzący, czytasz Biblię i non-stop gadasz o tym swoim kościele. Piotr mówi prostą rzecz. Zawsze bądź gotowy do obrony wiary, czyli zaufania do Chrystusa, jeśli ktokolwiek cię zapyta. Dosłownie do uzasadnienia, do wyjaśnienia, do przedstawienia racji. Ale żeby komuś coś wyjaśnić, to nasze życie musi się różnić trochę od tej osoby, która nas pyta, no nie? Czytałem historię ze Stanów, jak pewien brat wierzący, chodzący regularnie w niedzielę z całą rodziną do kościoła, swojego sąsiada, który wstawał bardzo wcześnie rano w niedzielę, jechał na ryby, regularnie zapraszał do swojego kościoła. I kiedy znowu się spotkali rano przy samochodach i ten go znowu zaprasza, mówi, ty bezbożniku, znowu jedziesz na ryby. Ten nie wytrzymał i mówi tak, chłopie, powiedz mi, po co mnie zapraszasz do tego swojego kościoła? No po co? Przecież twoje życie niczym się nie różni od mojego. Tak samo masz problemy małżeńskie jak ja. Dzieci nie chcą mieć z tobą żadnych relacji jak moje. Czym się różni, chłopie, twoje życie od mojego? I ty mnie zapraszasz do swojego kościoła? Zobaczcie, żeby móc odpowiadać o mojej nadziei w Chrystusie, moje życie musi się trochę różnić od tej osoby, której mam pokazać Chrystusa. No nie? Muszę być jakimś wzorem do naśladowania. Nasze głoszenie dobrej nowiny, czyli opowiadanie, jak dobry jest król, tylko wtedy ma sens, kiedy własną osobę mogę dla kogoś w pracy, dla sąsiada postawić jako wzór do naśladowania, przynajmniej w niektórych dziedzinach. No bo każdy z nas jest grzesznikiem i dalej się wywalamy. Ale jeśli sąsiad, osoba w pracy, ktoś z rodziny, kto mnie dobrze zna, nie widzi żadnych zmian i nic mi nie może zazdrościć, że nic Chrystus we mnie nie zmienił, to osoba, do której mówię o Chrystusie, nie będzie w ogóle słuchać. Tak to działa, to jest takie proste. Nasze życie musi troszeczkę się różnić. Więc chciałbym nam wszystkim zadać takich kilka trudnych pytań. W kontekście tego, co mówię, że mamy naśladować Chrystusa i naśladować tych, w których Chrystus wycisnął swój wzór. To nie będą łatwe pytania, ale to są pytania, które też sobie zadaję. Czy chciałbyś albo chciałabyś, aby inni ludzie cię naśladowali? Czy myślisz, że jesteś wzorem do naśladowania, ponieważ trochę już wierzysz w Chrystusa? Zadajmy sobie to pytanie w sercu, każdy z nas. Czy chciałbyś i mógłbyś powiedzieć do kogoś, chcę, żebyś był taki jak ja? Jestem wzorem dla ciebie do naśladowania. Na przykład, czy chciałbyś, aby inni naśladowali cię w regularnym chodzeniu na nabożeństwa? Że ktoś z nas mówi, chciałbym, żebyś tak chodził regularnie do kościoła, jak ja chodzę. No, zastanówmy się. Czasami te nasze nabożeństwa w Giżycku mogłyby się w ogóle nie odbyć, jakby wszyscy na przykład zaczęli naśladować kogoś, kto bardzo rzadko chodzi na nabożeństwa. A co by było, gdyby ktoś powiedział, chciałbym, żebyś miał takie podejście i naśladował mnie, jakie ja mam podejście do takich dodatkowych spotkań, jakie mamy w kościele, do chrztów, urodzin, do członkowskich. Pytanie, czy by te spotkania się w ogóle odbyły też. Gdyby niektórzy naśladowali kogoś, kto w ogóle na takich spotkaniach nie uczestniczy. A jeśli ktoś by powiedział, chciałbym, żebyś miał takie podejście jak ja do spotkań modlitewnych. Czy w ogóle modlitewne by się odbywały? Czytanie Pisma Świętego. To jest kolejna dziedzina. Czy mógłbyś siebie postawić jako wzór i powiedzieć, życzę wszystkim w Kościele, żeby tyle czytali Pisma, ile ja czytam. Albo przebaczenie. To jest bardzo trudny temat. Czy chciałbym, żeby wszyscy u nas w Kościele tak szybko przebaczali, jak ja przebaczam, no nie? No dużo jest tych dziedzin. Mógłbym je tak wymieniać. Czy chciałbym, żeby wszyscy mnie naśladowali w ewangelizacji? Znaczy, Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy stawali się wzorem w różnych dziedzinach życia. Żebyśmy mogli powiedzieć, naśladuj mnie, bierz przykład ze mnie. Na tym polega wzrost Kościoła, że kiedy pojawiają się nowe osoby, to te nowe osoby muszą się od kogoś uczyć. Uczymy go i tej osobie wskazujemy ten idealny wzór, który jest w Chrystusie, ale łatwiej jest komuś iść za Chrystusem, kiedy naśladuje żywego człowieka, którego widzi, z którym może porozmawiać. Ktoś, kto go uczy. Ktoś, kto, jak ten ojciec, stawia te nogi w ten śnieg i robi te duże ślady, a ktoś świeży, kto przyszedł do kościoła, stawia dokładnie nogę w tym samym miejscu. To o to chodzi, o takie naśladowanie. O tym mówi Paweł, o tym mówi Piotr. No i pytanie na koniec, czy można naśladować kogoś, robiąc wszystko inaczej niż ta osoba? To tak jakby mały jakiś bajtel w szkole, kiedy pani uczy pisać i czytać, ten mały chłopiec mówi tak, proszę panią, kiedy dorosnę, chciałbym być taki jak pani, tak uczyć dzieci, ale ja będę uczył zupełnie inaczej niż pani. Wiecie, kiedy mówimy o naśladowaniu, to mówimy o tym, że osoba robi dokładnie tak, jak ta osoba, która ją uczy. Wiele razy, to w wielu miejscach Polski opowiadałem tą historię, opowiem jeszcze raz, że kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym, moja starsza siostra w wierze, Nina, zabrała mnie do swojego domu rodzinnego, do Wisłoczka w Bieszczady, razem z moim kolegą. Kiedy jedliśmy kolację, jej tato, wujek Goryczka, powiedział do mojego kolegi Wojtka, Wojtek, jutro jedziesz ze mną i będziesz kładł płytki w łazience u pewnej pani, która mnie wynajęła. Na co Wojtek mówi, wujek, ja nie umiem kłaść płytek. Na co wujek odpowiada Wojtkowi, umiesz, tylko o tym nie wiesz. Kiedy wrócił Wojtek z wujkiem po 12 godzinach, ręce miał dłuższe jakieś takie, wydawały mi się, pytam się, Wojtek, umiesz kłaść płytki? A Wojtek mówi, umiem. Ja mówię, ale jak to możliwe, przecież nie umiałeś. A Wojtek mówi, to było proste, wiesz. Wujek robił zaprawę, wziął jedną płytkę, nałożył zaprawę, pociągnął tym grzebieniem, przykleił i mówi, widziałeś, jak to zrobiłem? A Wojtek, no, to teraz ty. I następnie wujek mówi, postawił skrzynkę, siadł i przez cały dzień opowiadał mi proroctwa i świadectwa z uzdrowień, a ja wykleiłem całą łazienkę. Właśnie o to chodzi w naśladowaniu, że robisz dokładnie to, co ktoś ci pokazał. I tutaj mamy narodowy problem. Bo Polak to jest taki osobnik, że on nawet nie wiedząc, jak kłaść płytki, i tak wie lepiej niż ten, kto kładzie płytki. Polak, nawet jeśli na czymś się nie zna, to i tak wie lepiej niż ta osoba, która się na tym zna. I to jest nasz narodowy problem. Żeby kogoś naśladować, to trzeba przyjść i powiedzieć, naucz mnie. Chcę być taki jak ty. Naucz mnie, jak się modlić. Naucz mnie, jak czytać Biblię. Naucz mnie, jak głosić kazanie. Naucz mnie, jak głosić innym dobrą nowinę. Jak nie popełniać błędów, żeby ludzie się nawracali. Naucz mnie, jak być lepszą żoną. Naucz mnie, jak być lepszym mężem. Naucz mnie, jak mieć lepsze relacje z dziećmi. Zobaczcie, Kościół to jest zbiór ludzi, gdzie jedni uczą się od drugich. To jest właśnie rodzina. To jest normalne chrześcijaństwo. I to wcale nie polega na tym, że mamy się uczyć od gościa, który skończył seminarium, który nic nie wie o życiu praktycznym. Kościół to jest zbiór ludzi, którzy za wzór stawiają sobie Chrystusa i którzy się już czegoś nauczyli od Chrystusa i chcą uczyć innych. Ale nasz narodowy problem polega na tym, że jest bardzo trudno znaleźć uczniów. Chrystus założył szkołę, Chrystus wyszkolił niektórych, żeby byli nauczycielami, ale nie ma chętnych do tej szkoły. Bo ci, którzy się zapisują do szkoły Chrystusa, mówią: co ty będziesz mi gadał? Ja jestem z Polski, ja wszystko wiem. I wtedy ta osoba odkrywa na nowo Amerykę. I odkrywa to, że kula ziemska jest kulą i kręci się wokół Słońca. Zamiast się uczyć od kogoś, kto już tą drogą przeszedł i czegoś się nauczył od Chrystusa, bardzo często chcemy sami przejść tą drogę. I popełniamy te same błędy, wpadamy w te same dziury. To, do czego chciałbym was zachęcić dzisiaj przez to kazanie, to Chrystus nam zostawił wzór i mówi do nas, że mamy iść z tyłu po Jego śladach. Ale żeby było nam łatwiej, zostawia nam ludzi, którzy już idą po tych śladach. Dlatego potrzebujemy siebie wszyscy nawzajem. Niektórzy z nas są lepsi w relacjach małżeńskich, inni lepsi w wychowaniu dzieci, inni lepsi w głoszeniu Ewangelii. Każdy z nas w czymś jest dobry. I każdy z nas może od kogoś się czegoś dobrego nauczyć. I Chrystusowi chodzi o to, żeby były te wzory do naśladowania. Bo człowiek potrzebuje człowieka. Tylko że trzeba wejść w tą pozycję ucznia. Trzeba przyjść i powiedzieć: naucz mnie. Może niektórzy mają tak jak ja. Ja nie lubię się uczyć nowych rzeczy. Najbardziej z komputera i takich technicznych. Ale wtedy się nie rozwijasz. Jeśli po prostu też trzeba się przyznać przed samym sobą, przed Bogiem i przed drugim człowiekiem, nie umiem. Trzeba zakopać wstyd. Jakąś taką dumę męską. Nie będę się przyznawał, że nie umiem, bo co ona sobie pomyśli on? Ale to już nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest ciągła zmiana. To jest ciągłe uczenie się. I to jest ciągłe zadawanie sobie pytania. Czy mogę postawić siebie za wzór? Czy mogę do osoby, która przyjdzie do kościoła, podejść i powiedzieć: słuchaj, umiesz się modlić? Nie. To ja cię nauczę. Módl się i ucz się ode mnie modlitwy. Nie umiesz czytać Biblii? Ja cię nauczę. Wzoruj się na mnie. I to nie jest pycha. Są dwa rodzaje pychy. Jedna to jest myślenie za dużo o sobie, że człowiek uważa się za najmądrzejszą osobę w danym kościele, a druga rodzaj pychy to jest osoba, która ciągle się nad sobą użala i uważa, że jest najgłupsza, nic nie umiem, niczego się nie nauczę. To też jest inny rodzaj pychy. Pokora to jest mówienie o sobie prawdy. Więc jeśli ktoś upiecze ciasto, a ktoś podchodzi i mówi: to jest najlepszy sernik, jaki w życiu jadłem, to wtedy ta siostra się wyprostowuje i mówi: tak, to jest najlepszy sernik i ja go upiekłam. To nie jest pycha, to jest twierdzenie faktu. Bo ta osoba się modliła o to, żeby to był dobry sernik. A jeśli ktoś wygłosi dobre kazanie, ktoś mówi: to było najlepsze kazanie, jakie słyszałem, to wtedy ten pastor może powiedzieć: tak, modliłem się o to kazanie i Jezus mi je podyktował. To jest najlepsze kazanie. Pokora to jest mówienie prawdy o sobie. Co Jezus mnie nauczył, kim jestem w Chrystusie. Zobaczcie, my nauczyliśmy się fałszywej pokory. Polska fałszywa pokora to jest negowanie tego, jeśli ktoś cię chwali, prawda? To jest wręcz zwrot grzecznościowy. To jest chore nauczanie polskie. Jeśli ktoś cię za coś chwali, ty powinieneś kulturalnie to znegować. Tylko że to jest polskość, chora polskość. Potrzebujemy mieć wzory do naśladowania. Potrzebujemy mówić: tak, chcesz się nauczyć piec taki sernik? Zapraszam, nauczę cię piec najlepszy sernik w życiu. Chcesz głosić dobrze kazania? Zapraszam, nauczę cię głosić tak kazania, jak ja głoszę. Chrystus chce, żebyśmy stawali się wzorami w różnych dziedzinach. W różnych. I duchowych, i związanych z budownictwem, i w pożyciu małżeńskim. Ale najgorszą rzeczą jest, kiedy człowiek myśli, że wszystkie mądrości znajdzie w internecie. Tylko że Paweł to neguje. Możecie mieć wielu wychowawców, ale niewielu macie ojców. Bo najwięcej uczymy się od człowieka, który jest obok nas. Komu możemy spojrzeć w oczy, kto może nas poprawić, kto może powiedzieć: no nie tak, spróbuj tak. Z kimś, z kim mamy relacje. A bardzo często trudno jest nam mieć relację z Chrystusem i ciągle słyszeć Jego głos. Dlatego potrzebujemy drugiego człowieka, żeby Go naśladować. Amen.